Cześć, Kadr Ciwoko. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Jest z nami...
Hej, Jagoda z Diamond Bullet.
No ja
czy
też
Diamond
jestem.
Bullet powinniśmy traktować nie jako twój pseudonim, tylko twoją działalność?
Myślę, że pół na pół, ale możecie mi mówić Jagoda po prostu.
Dobrze. Zacznę od... Nie umieszkam. mówić w ten sposób. Porozmawiamy sobie trochę o cosplayu dzisiaj. Znaczy myślę, że bardziej posłuchamy o cosplayu, bo z Krzyśkiem nie mamy o tym pojęcia.
Tak, my się przebieramy tylko jak nikt nie widzi. I nie mówimy o tym głośno, przepraszam. No więc co, mamy kilka pytań.
Tak, mamy kilka pytań, więc zaczniemy od takiego mega sztampowego. Czyli czemu cosplay?
Czemu cosplay? No to jest w sumie bardzo fajne pytanie. Między innymi dlatego, że odkąd pamiętam, to interesowałam się popkulturą. Jakoś te filmy fantasy, superhero pojawiały się u mnie. I pewnego dnia w internecie wpadłam na zdjęcia takich już dosyć znanych cosplayerek i stwierdziłam, że w sumie czemu by nie spróbować, też bym tak chciała. No i zaczęły się pierwsze próby. Oczywiście, jak to zwykle bywa, na początku wychodziło dosyć tragicznie, ale swojego fanpage'a prowadzę już od 5 lat. No i myślę, że przez ten czas jakoś tam sobie wyrobiłam różne techniki i teraz już wiem, co robię. No a to jest też super sprawa, jeśli chodzi o właśnie hobby, o spędzanie wolnego czasu. Można się naprawdę fajnie oderwać od tego codziennego życia.
A jak patrzysz na to, jak zaczynałaś, a na to, co jest teraz, to dużo rad byś sobie mogła dać w swojej początkowej przygodzie w cosplayu?
Oj tak, na pewno. Na pewno byłyby to materiały, z jakich korzystam i techniki, jakich używam. To znaczy, nauczyłabym się szyć od razu, zamiast używać kleju na ciepło, gdzie się tylko da. I myślę, że przywiązywałabym też większą wagę do szczegółów, bo wcześniej wydawało mi się, że jak zrobię kostium, który tak na pierwszy rzut oka przypomina chociażby jakąś postać, to już jest okej. I to mi się wtedy podobało. Ale teraz jednak zwracam większą uwagę na szczegóły, żeby ten kostium był faktycznie dopracowany i żeby było widać, że to jest faktycznie ta postać, żeby się nie trzeba było domyślać, za kogo ona się właściwie przebrała.
A zdarzyło ci się, że ktoś pomylił postać, za którą się przebierałaś? Albo czy w ogóle miał wątpliwości?
Tak, ale były to takie przypadki, że to właściwie ciężko sobie wyobrazić, bo na przykład byłam przebrana za Emmę Frost, czyli blondynka, która biega w białym kostiumie. Ktoś się mnie spytał, czy jestem Storm.
Aha.
Także no, tego typu rzeczy. A na przykład
białe włosy były mylące pewnie dla tej osoby?
No blond, białe, poza tym Storm jest jednak murzynką, jakby nie patrzeć.
Ale
już pomijając ten fakt. I na tegorocznych Dniach Fantastyki byłam jako Yennefer i słyszałam komentarz dwóch kolesi. Jeden się pytał drugiego, czy to jest ta Triss?
Nie każdy musi się znać. Ja pamiętam na przykład Pyrkony rokrocznie, czy jakieś inne festiwale, no to nie ukrywam, że wiele kostiumów to jest takie dla mnie, że o Jezu, czy to jest to, co ja myślę, ta postać, bo na przykład nie wiem, z mangami, anime stosunek mam chłodny, można powiedzieć. Czyli w sumie się znamy, ale tak nie przyznajemy się do siebie i te cosplaye często są takie, wiem jak wyglądają żołnierze z Ataku Tytanów i to jest już dla mnie ogromny sukces.
I Rycerze Zodiaku.
A i Rycerze Zodiaku jeszcze nie widziałem cosplaya, no, ale kto wie, no, różne rzeczy się zdarzą. A ja mam takie pytanie jeszcze a propos tych początków, bo na przykład Andrzej pewnie potwierdzi, my jako komiksiarze pewnie nieraz słyszeliśmy i spotykaliśmy się z takimi osobami, które powiedzmy, co lubisz robić w życiu? No zbieram komiksy. Okej, dobra, nie? Czy ty też miałeś coś takiego, że co lubisz robić? No robię cosplay i jakieś dziwne reakcje zdarzały się?
Znaczy przede wszystkim, jak mówiłam, że zajmuję się cosplayem, to nikt nie wiedział, czym jest tak właściwie ten cosplay, bo u nas to słówko nie jest jeszcze takie popularne. Więc zaczynałam od tego, że no, robię sobie zdjęcia, przebieram się za różne postaci z filmów i komiksów. Więc tutaj przypuszczam podobna reakcja jak, no, czym się zajmujesz? Czytam komiksy. Okej.
Okay. Ale to się zmienia, prawda?
To się zmienia, tak, tak. Szczególnie, że tak jak już mówię, nabrałam troszkę wprawy, już troszkę w tym siedzę, więc te zdjęcia teraz wyglądają coraz lepiej. I jeśli pokazuję komuś już efekty, to zamiast takiego politowania, to jest faktycznie jakieś tam uznanie, że to faktycznie fajnie wygląda, fajne są efekty, może coś z tego będzie.
Super, to ja tu mam jeszcze właśnie pytanie, jak powiedziałaś, że słyszałaś jakieś komentarze na festiwalach odnośnie twojego stroju. jako osoby nieprzebierające się i które spędzają festiwale głównie tak, że spotkamy z nami, ho, siema, siema, i idziemy coś jeść i tak się kończą na nasze festiwale. Czy potrzeba dużo samozaparcia, żeby wyjść przebranym na festiwalu? Bo rozumiem, że to pomijając radochę z pokazania kostiumu, który się zrobiło i tak dalej, na pewno patrząc na to, że fandom jest raczej głupi, spotykały cię też na pewno jakieś niekoniecznie miłe sytuacje. Czy to jest coś, co może zniechęcić do cosplayu według ciebie?
Jeśli chodzi o taki mój całkiem pierwszy konwent, czyli Dni Fantastyki we Wrocławiu, to zastanawiałam się 3/4 dnia, czy na pewno chcę wyjść na ten konwent w stroju. Mega się wstydziłam, nie byłam do końca przekonana. Ale jak w końcu się odważyłam wyjść z domu, bo właściwie już wyszłam z domu ubrana i tak pojechałam tramwajem na całą imprezę.
Tramwaj jest spoko.
Zawsze.
Zawsze.
To czy w momencie, jak weszłam do tego tramwaju i zobaczyłam jeszcze 3 inne przebrane osoby, no to już stwierdziłam, że spoko, nie mam się czego wstydzić, nie jestem sama. Potem poszliśmy wszyscy na zamek do leśnicy. No i tam już było fajnie. A o takich sytuacjach negatywnych, no ja nie mam za wiele do powiedzenia, bo nie spotkałam się ani z takim przypadkiem, żeby ktoś mnie wyśmiał czy coś. Mhm. Nie przywiązuję do tego wagi, więc albo te komentarze są, ale ja ich nie słyszę, albo ich nie ma wcale, więc no jak dla mnie to wszystko jest pozytywnie.
No to super.
A momencik, a na Facebooku było co innego napisane swego czasu, że chyba na Pyrkonie zeszłorocznym ci się zdarzyła taka jedna niefajna sytuacja.
Tak, ale to nie jest tak, związane...
Nie do rozdrapywania oczywiście.
Nie wcale, Krzysiek.
To nie jest związane z żadną ignorancją czy czymś, tylko po prostu ze szczeniackim zachowaniem pewnego typka. No.
Pseudonim operacyjny dzban, tak go nazwijmy tutaj. Ale właśnie, bo są takie, znaczy była przynajmniej akcja cosplayer też człowiek, która chyba nie wyszła jakoś szczególnie mocno, ale to tam nie wchodziłem w szczegóły. Czy w związku z tym takie moje pytanie, czy przez te lata, kiedy przebierasz się, robisz ten cosplay, czy na festiwalach widać jakąś różnicę organizacyjną wobec właśnie cosplayerów? Że jest, nie wiem, można zwiększona jest ochrona, powiedzmy, w sensie takim, że reagują szybciej na jakieś nieprzyjemne sytuacje, coś w ten deseń?
Nie bywam na konwentach od jakiegoś bardzo długiego czasu, znaczy w tym sensie, że jestem świeża jeszcze w tym temacie, więc nie mam za bardzo jak to porównywać, ale widzę, że jednak takie strefy dla cosplayerów się pojawiają. Jest tego według mnie coraz więcej. Są takie miejsca wyznaczone, gdzie cosplayerzy mogą sobie zostawić rzeczy, mogą się pomalować, mogą się przebrać, mogą się spotkać, zrobić sobie zdjęcia z fanami, pogadać chwilę, więc no takie rzeczy już się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo, mi się zawsze rzuca patrol pokoju, który zawsze krąży na konwentach. To są tacy jakby wolontariusze związani z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I oni może nie tyle dbają o bezpieczeństwo, co jednak zawsze jak ich widać, no to jest takie poczucie, że ktoś tam czuwa, gdyby się coś działo złego, jest do kogo to zgłosić. A poza tym jednak nie jest tak, że cosplayer chodzi sam. Zwykle chodzi w towarzystwie innych znajomych, więc jeśli coś by się złego działo, no to siłą rzeczy reakcja zawsze jest jakaś.
Tak właśnie, bo zapytałem o to, bo 3 albo 4 lata temu na Pyrkonie będąc, właśnie byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie jakiś dzbanek po prostu się mocno dostawiał do cosplayerki w nieprzyjemny sposób i no reagowałem ja. Pomijając fakt, że ten osobnik był 2 razy większy, 2 razy szerszy ode mnie, to no jednak trzeba było zareagować osobiście, bo no nie wiem jak to się nazywa, stewardzi, ochrona tej imprezy, no nie była zainteresowana, pomimo tego, że ta osoba dość głośno i wyraźnie, skoro dotarło to aż do mnie, no wyrażała swoje niezadowolenie i dlatego właśnie byłem ciekaw, czy coś się dzieje, bo na Pyrkonie na przykład widzę, że coś się dzieje, bo jest jakiś kontakt z organizatorami, a byłem ciekaw też o inne imprezy, bo tutaj już się nieco ciężej dowiedzieć coś na ten temat.
Ale tutaj też, żebyśmy nie demonizowali cosplayu tak. I że to jest jakieś straszne, traumatyczne wydarzenie dla ludzi, to chciałem cię spytać, z tych imprez, na których byłaś, to która jest najbardziej cosplayowa według ciebie?
No chyba jednak Pyrkon. To jest taka największa impreza, najbardziej popularna, przyciąga najwięcej ludzi z całej Polski. Część z nich przyjeżdża tylko po to, żeby pokazać się gdzieś w stroju. To są tacy ludzie, którzy pracują od jednej edycji Pyrkonu do drugiej nad jakimś kostiumem i kiedy już w końcu nadciąga ten czas Pyrkonu, no to mogą się w końcu pokazać. I jest też tam organizowany największy konkurs cosplayowy w Polsce, czyli Maskarada, i to właśnie ona przyciąga najwięcej widzów, najwięcej uczestników konkursu. Wydaje mi się, że to właśnie Pyrkon.
Dobra, mam jeszcze do ciebie pytanie odnośnie tego, jak powstają twoje kostiumy. Czy na przykład decydujesz się najpierw na postać, a że postacie w komiksach miały różne kostiumy w różnych okresach i tak dalej, i decydujesz się, że na przykład chciałabyś zrobić ktoś, kto miał dużo kostiumów. Moment.
Dobra, zróbmy MF Ross z Ranu Morrisona na przykład, a nie tam z późniejszych.
To najpierw decydujesz się na postać, czy już wiesz, że to jest ta konkretna postać w tym konkretnym kostiumie, którą byś chciała zrobić?
Znaczy, o wyborze postaci decyduje przede wszystkim moja sympatia do tej postaci. Jeśli ja jakąś postać znam i lubię, no to siłą rzeczy szukam tam jakichś cech, które mogłabym odnieść do siebie, tak żebym się dobrze czuła jako ona. Mhm. A jeśli do tego podoba mi się jej kostium, no to już jest w ogóle świetnie. I no chyba tak, najpierw wybieram sobie postać, później patrzę, w jakich ona była w kostiumach przedstawiana. Jeśli coś mi się tam nie podoba, to staram się dorzucić też coś od siebie. Mhm. Bo cosplay to jest też forma sztuki, no myślę, że mogę użyć takiego określenia, gdzie wiadomo, że trzeba jak najwierniej odwzorować daną postać, ale jakieś takie elementy własne też są dopuszczalne. Można stworzyć własne wersje postaci, więc jeśli mam jakąś postać, która mi się podoba, ale niekoniecznie podoba mi się sposób, w jaki jest przedstawiona, no to robię ją na swój sposób.
Czyli to jest chyba w postrzeganiu dla ludzi czasem tak problematyczne jak w muzyce remix, że ktoś może uznać, że remix jest tylko i wyłącznie kopiowaniem.
Dokładnie.
A że nie daje się nic własnego. No to jest, to dowiedziałem się, odpowiedź na moje pytanie, jeśli chodzi o to, ale powiedziałaś, że szukasz postaci, która jest podobna do siebie. A czy miałaś jakąś postać, znaczy w której, powiedzmy, skórze dobrze byś się czuła, czy miałaś jakąś postać, z którą łatwo byłoby ci się utożsamić, ale na przykład jej kostiumy ci się w ogóle nie podobają? Czy jeszcze się nie zdarzyło?
Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło coś takiego.
To super.
Okej. A tak z kwestii bardziej technicznych, powiedzmy, już masz wybraną daną postać, dany kostium i teraz jak to wszystko wygląda? Powiedzmy teraz, a nie na początku, bo już wspomniałeś, że wcześniej to były takie bardziej próby, a teraz już masz konkretne, prawda, działania. Mm-hmm. I też przy okazji zapytam, jeśli to nie jest jakaś tajemnica, jak to kosztowo wygląda zrobienie Jasne. Takiego kostiumu?
Jasne, nie ma problemu. Jeśli już sobie wybrałam jakąś postać i jej kostium, no to zaczynam zwykle od rysunku. Rysuję sobie to tak, jak ja bym to widziała. Zbieram ten kostium na elementy pierwsze, zastanawiam się, co bym musiała kupić, jakie ciuchy mogę przerobić i staram się zawsze robić wszystko sama. To znaczy nie kupuję gotowych elementów, tylko staram się wszystko szyć, czy też z materiału, czy też używając jakiejś pianki, czy też innych materiałów. I no nie będę ukrywać, że tutaj duże pole do popisu to są jednak wizyty w różnego rodzaju szmateksach i second-handach. I to zdecydowanie ogranicza koszty. Najdroższym strojem była chyba Yennefer z Wiedźmina. Tutaj razem z peruką ten kostium kosztował mnie jakieś 100 zł. Więc...
A to nie wygląda zdecydowanie no, właśnie 100 zł, jak widziałem jego zdjęcie.
To jestem zdziwiony.
Myślałem, że to idzie tak w setki, no jak nie w tysiące.
No to jest właśnie cała sztuka, żeby wydać mało, ale zrobić to z takim efektem, żeby się wydawało, że to jest naprawdę profesjonalnie zrobione.
A ile to trwa tak mniej więcej w twoim przypadku od, powiedzmy, narysowania tego rysunku do końcowego efektu?
To zależy od tego, na jakim etapie jestem w życiu. To znaczy, na przykład, jeśli ograniczają mnie studia, praca i tak dalej, no to wiadomo, że tego czasu jest coraz mniej. Jeśli są wakacje, to jestem w stanie stworzyć na przykład 5 do 6 stroi w ciągu tych 2 miesięcy. Jeśli pracuję w ciągu roku szkolnego, no to różnie to wychodzi. Na przykład to Yennefer robiłam cały rok. To jest długo.
No to jest długo, ale tanio, można powiedzieć.
Ekonomicznie.
Tak, efekt bardzo, bardzo fajny. Natomiast właśnie, czy zdarzyło ci się coś takiego, jak na przykład wymyśliłaś, że zrobisz jakiś kostium, ale w trakcie pracy nad nim jednak uznajesz, że nie, że to nie jest to. Jeśli tak, to jaka postać?
To było na początku, jak zaczynałam zabawę z cosplayem. Wymyśliłam sobie Blood Elfa z WoWa. No i oczywiście postać mnie mocno przerosła.
Kojarzę typa.
Nawet typkę.
Tak, tak, tak.
Zaczęłam, zrobiłam sobie wykrój, zaczęłam szyć, ale kiedy uszyłam sobie coś na kształt spódnicy i założyłam ją, zobaczyłam się w tym w lustrze, to poddałam się i do dzisiaj się za to nie zabyłam. Jeszcze raz. Mhm.
Czyli nie ma takiej ambicji, że zrobię to w końcu.
Nie, nie, aż takiego palca nie ma. Mhm.
A ja tu mam pytanie o materiały, z których korzystasz. Tak jak mówiłaś, że szmateksy, nie szmateksy. Natomiast ja miałem taki problem, że jak czymś się interesowałem i swoją wiedzę zdobywałem z internetu, często anglojęzycznego, to wszyscy mówili, no bez problemu kupisz to w Home Depot. I takiej rzeczy nie dało się znaleźć w Polsce. Czy w cosplayu z niektórymi materiałami było podobnie? Kiedyś chyba z pianki Ewa nie było tak łatwo dostać jak teraz, prawda?
No teraz pianka jest właściwie wszędzie. I myślę, że największym problemem jest Worbla, którą sprzedaje tylko jeden sklep w Polsce i to weszło na rynek parę lat temu.
Myślę, że do pięciu. To jest ten plastik, co się ten pod wpływem
termoplastyczny, tak jest, tak, tak.
To ci z Siemianowic zresztą sprzedają go. Jedna firma.
Całkiem
miałem możliwe. Próbkę.
Okej.
Okay. Śląsk cosplayem stoi.
Ale to jest konieczne, czy po prostu dużo ułatwia w
ja
pracy?
Ja z tym nie pracowałam, bo no przyznam szczerze, że ten materiał jest dosyć drogi i nie miałam potrzeby, żeby do żadnego stroju kupować i próbować się bawić z tym materiałem. Zatrzymałam się na piance. Pianka według mnie jest fajnym zastępstwem, bo też ją się da modelować temperaturą. I do takich elementów, do jakich ja potrzebuję, no to w zupełności wystarcza. A jeśli pojawią się jakieś ambitniejsze plany, no to myślę, że w końcu użyję Worbli, ale na razie nie miałam takiej potrzeby. Mm-hmm.
To ja mam jeszcze tu pytanie o podejście, bo mówiłaś, że starasz się jak najwięcej rzeczy robić samemu. Mm-hmm. I miałem przyjaciół, znajomych, którzy byli związani z rekonstrukcją historyczną i tam dochodziło już do momentów, że się samemu robiło nici, z których dopiero się szyło. I czy jakby w środowisku cosplayerów są jakieś takie granice, co można, czego nie można? Czy są elementy, które się kupuje od kogoś? Bo rozumiem, że kupowanie całego stroju jest ogólnie bez sensu, bo to wtedy jest już tylko przebranie się.
No tak, tak.
Natomiast jakieś akcesoria, nie akcesoria? I jak do tego podchodzicie w branży?
Znaczy, no tak, to wiadomo, są takie elementy, których no nie sposób byłoby samemu zrobić. Na przykład jakaś biżuteria czy buty. Buty chyba stanowią największy problem. Zwykle nawet to jest napisane w regulaminach konkursów, że strój powinien być wykonany własnoręcznie, ale jakieś elementy typu dodatki, nie wiem, okulary czy kapelusz może być kupione. Mhm. I to samo tyczy się podstawy na buty. Wydaje mi się, że tutaj jest największy problem. No ale wiadomo, im więcej jest w stanie się zrobić samemu, no to tym lepiej.
A propos takiego właśnie środowiska cosplayerów, bo z tego, co można powiedzieć, wyczytałem o tobie w internecie, to raczej tak nie jesteś jakoś bardzo mocno, powiedzmy, w tymże środowisku, ale tak mniej więcej plus minus jesteś w stanie powiedzieć, jak wiele osób działa w cosplayu w Polsce? Czy to są setki, czy może nawet już idziemy w tysiące osób? Bo pewnie znasz wielu innych cosplayerów i tak mniej więcej jakoś tak plus minus da się to oszacować?
Plus minus z tego, co widzę, co się dzieje na grupach cosplayowych na Facebooku, no to możemy powiedzieć, że to już idzie w tysiące. No. Tylko wiadomo, oni są na różnym stopniu zaawansowania. Niektórzy zaczynają, niektórzy mają tylko jedną postać i jeżdżą na każdy konwent z jednym kostiumem. Niektórzy robią tego naprawdę dużo, więc no tutaj jest różnie, ale myślę, że tysiące.
A co sądzisz o właśnie konkursach cosplay na najróżniejszych festiwalach, bo z tego co wiem, nie uczestniczyłaś? Nie, jeszcze nie czujesz się gotowa, czy nie masz zamiaru uczestniczyć w tego typu wydarzeniach?
Szykujemy z chłopakiem coś większego, więc myślę, że poczekam, aż on skończy swoją część i dopiero się pokażemy wspólnie. Natomiast same konkursy, no wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz lepiej. Ten poziom jest coraz większy, uczestników jest coraz więcej fanów to też przyciąga, bo jednak choćby sama maskarada na Pyrkonie, o której już mówiłam, to jest jeden z główniejszych punktów zawsze na Pyrkonie.
To jest coś faktycznie. No.
Więc no to jest jednak duże widowisko.
A skoro już chłopak został wspomniany, też ma jakieś konto na Facebooku, może przy okazji go polecimy, prawda?
Nie, nie, jeszcze nie.
Jeszcze nie. To będzie może...
To jak będzie miał, to wtedy polecimy.
Tak, 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 to na
Diamond,
pewno.
Nie wiem...
Bullets.
Bullets, tak.
Albo nie wiem, tu będzie bullet, a tam będzie tarcza, cokolwiek, no nie.
Mogę tylko jeszcze dodać, że aktualnie jest moim fotografem, więc w zasadzie ten fanpage prowadzimy razem.
Uh-huh. A, no to, okay. to wspaniale.
Tak, a zdjęcia są bardzo fajne, więc pochwalamy.
I część w czeladzi, więc to już w ogóle w serduszku. Mam pytanie natomiast, jeśli chodzi o innych cosplayerów, bo ze środowiskiem komiksowym jest czasem taka opinia, że ono jest bardzo hermetyczne. Tylko mam wrażenie, że to jest opinia kogoś, kto nie jeździ na festiwale i po prostu nie podejdzie, nie porozmawia i nagle pyk jest częścią środowiska komiksowego. Czy cosplay jest hermetyczny, czy to jest przyjazne środowisko?
Nie, no jest przyjazny. Ja nie mam żadnych negatywnych...
Nie tłuką nikogo.
Nie tłuką nikogo. Nie mam żadnych negatywnych odczuć jako gospodarka, jeśli mogę się tak w ogóle nazwać. Nie, raczej przyjazny. Pomagamy sobie nawzajem. Jeśli ktoś nie wie, jak zacząć w ogóle tą przygodę, gdzie coś kupić, jak w ogóle zacząć pracę nad strojem, no to pomagamy sobie, wymieniamy się doświadczeniem. Jest w porządku.
No, to ja postanowię sobie na moment, że tak to imię, złapać cię za słówko. Powiedziałaś, jeśli mogę się tak nazwać cosplayerką. Andrzej teraz strzelił pięknego facepalma, ale po prostu chodzi mi o to, że na przykład w naszym śmiesznym fandomie komiksowym bardzo często jest tak, że... No, bo właśnie to już samo w sobie jest zabawne, ale bardzo często jest właśnie tak, że wiesz... Ktoś nie chce wejść do tego świata, tak jak Andrzej wspomniał, bo nie podejdzie, nie pogada, a później gdzieś tam na internecie napisze, że to jest bardzo nieprzyjazne ten środowisko. A bycie komiksiarzem, przynajmniej według mnie, po prostu polega na tym, że człowiek kupuje te komiksy, lubi, niekoniecznie musi być w środku tego całego świata i tam trzymać się za rękę z twórcami i tak dalej. No i właśnie a propos cosplayu, bo tak jak wspomniałeś, są pewnie jakieś grupki, są też imprezy dedykowane cosplayowi od jakiegoś czasu. I właśnie, czy coś takiego na przykład masz zamiar odwiedzić, bo wiem, że jest wielki bal cosplayowy, wiem, że jest fotokon, który chyba służy tylko i wyłącznie po to, żeby cosplayerzy przyjechali, tego typu wydarzenia mogły być rejestrowane, czy na tego typu imprezy też masz zamiar, powiedzmy, uczestniczyć w nich w najbliższym czasie?
Póki co nie. Jeszcze nie czuję się tyle na siłach, żeby się w takie rzeczy pakować. Nie jestem na tyle zaawansowana. O, może, aha, może tak.
Z powodu zaawansowania. Nie, bo właśnie też jestem nieraz ciekaw, czy na takiej tego typu imprezy, czy tam, nie wiem, po prostu, nie wiem, trzeba mieć co najmniej 10 cosplayów i, nie wiem, 5 zwycięstw w konkursach, żeby cię w ogóle wpuścili, czy po prostu to jest takie nieelitarne, o.
Magiczny klub.
Tak, magiczny klub, jakaś, prawda, fight club cosplayowy, tego typu rzeczy.
To by nawet nie mogła mówić. Taki był to.
No właśnie, w sumie racja.
Dobra, to o cosplayu myślę, że porozmawialiśmy, natomiast robisz głównie postaci z komiksów.
Tak jest.
I Yennefer, tak, która jest. Też była w komiksie, więc luz. Zalicza się.
Nawet w tej wersji, więc... Jest okej. Okay.
Znaczy w Katowicach na tym gamingowym festiwalu, jakkolwiek on się nazywa, bo nie pamiętam, to chyba też miałeś jakiś kostium postaci z gry.
Tak, sławny IM.
O właśnie, IM. Ten, na który nie idzie się dostać nawet jak się chce.
Nawet jak się ma cosplay tak jak ja, to też się nie idzie dostać.
Aha, okej, okay, ale to pamiętam, to też była jakaś postać growa wtedy.
Tak, z Lola. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy zrobiłam postać... z którą kompletnie się nie utożsamiałam i zrobiłam ją, że tak powiem, na potrzeby wydarzenia. Ponieważ no, był to IM, więc siłą rzeczy musiała być to postać z gry. No i no, przyznam się, nie będę tu nikogo oszukiwać. Ja w Lola nie gram, ale postać mi się spodobała na tyle, że postanowiłam jednak spróbować i zrobić taki cosplay. Ale myślę, że to był taki jednorazowy wyskok.
No to zawsze nauka na przyszłość. Natomiast jak już mówiliśmy o tych komiksach... Jak już mówimy o tych komiksach, to głównie z superbohaterów czerpiesz swoje inspiracje i głównie z X-Menów, których bardzo lubisz.
Zgadza się.
A to jakie są twoje ulubione postacie łamane przez kostiumy z X-Menów?
No to wiadomo, numer jeden to jest Emma Frost, biegająca w bieli. Tak samo Jean Grey. Ogólnie chyba nie ma takiej postaci z X-Men, której bym nie lubiła. ale te dwie jakoś darzę szczególną sympatią.
Myślę, czy kogoś nie lubię z X-Men.
No ja nawet wiem, kogo nie lubię z X-Menów.
Co Cyklopa nie lubisz? No, wszyscy.
To jest stupek.
A tak mnie zastanawiał, bo coś, na co bardzo lubię patrzeć w przypadku cosplayu, to ma pewnie swoją nazwę, którą pomylę, ale jak się zmienia płeć postaci, kiedy męską postać robi się na kobiecą albo na odwrót?
Genderbend.
A, właśnie. Czy...
Zasada 34?
Nie, 34 stary to jest coś zupełnie innego i sobie wpisz w necie.
Wpiszę.
Wpisz sobie. Natomiast chciałem się dowiedzieć, czy po prostu takie coś też masz w planach? Może gdzieś na przyszłość, żeby coś...
Nie. Ja się w takie rzeczy nie bawię.
Wow.
No, Krzysiek odkrył, co to jest zasada 34.
Przepraszam.
O Jezu. Pomyliło ci się z Ziemią 23 z DC, gdzie się płeć zmieniała.
Pewnie tak.
No. Dobra. Czyli tego nie planujesz? Jean Grey na pierwszym miejscu. A jeśli chodzi o komiksy z X-Menów, to jakieś masz ulubione?
Uncanny X-Men, to jest chyba moja ulubiona seria. Tam się dzieje.
Jakiś, nie wiem, ulubiony scenarzysta, ulubiony fragment z tego Uncanny X-Men, bo to jest jednak, jakby nie patrzeć, no, 50 lat historii mniej więcej już tej serii i mutantów ogólnie. Jakieś ulubione historie?
Oj, tego było tak dużo, że... Nie. Jakbym teraz miała wymienić ulubioną, to myślę, że nie byłabym w stanie. Ale jeśli chodzi ogólnie o X-Men, no to w moim sercu zawsze na pierwszym miejscu będzie Dark Phoenix Saga.
No to zdecydowanie klasyk. Szkoda, że film, no, wiadomo, pokazał się, jak się pokazał. A jeśli chodzi o inne wcielenia X-Menów, bo w sumie nie mamy specjalnie okazji, okazja by była, jakbyśmy po prostu o tym porozmawiali.
Jakbyśmy coś czytali, też przy okazji byłoby.
Ale nie, właśnie nie chodzi mi o czytanie teraz. Chodzi mi o to... O inne wcielenia X-Menów, czyli tam filmy animowane, zwykłe filmy kinowe i tak dalej. Bo tamto się czasem bardzo różniło właśnie patrząc na kostiumy. Jak się nazywało to, co na Cartoon Network było?
X-Men Evolution.
Dziękuję. To tam na przykład Rogue się bardzo różniła od tego, jak wyglądała wtedy w komiksach.
Oj, tak.
I w... Sprawdzanko, widzę, że jest. Czy coś stamtąd ci na przykład bardziej odpowiadało?
Nie, ja się jednak wolę trzymać oryginalnych wersji komiksowych.
Klasyka, Uncanny X-Men.
Tak,
kumam. A powiedz mi po ostatnim filmie, bo którego ja nie widziałem, Krzysiek go widział. I żałuję.
No, w pewnym sensie potwierdzam, tak.
Natomiast duże miałeś oczekiwania wobec niego?
Nie, myślę, że nie i tu nikogo nie zdziwię, bo większość osób nie miała już żadnych oczekiwań względem tego filmu, więc no, film ani mnie nie zawiódł jakoś specjalnie, ani nie oczarował. Po prostu film jak film.
Tam jest jedna piękna scena w tym filmie i ja sobie zaspoileruję, bo moment, w którym Magneto po prostu ten wagon kolejowy tak... Oj, przepraszam, teraz zgniótł po prostu. Och, to był moment, jedyny moment tego filmu, jeden z niewielu momentów tego filmu, w którym stwierdziłem, kurczę, warto było w sumie te 15 zł poświęcić. A tak, no.
Coś w ogóle było fajne w tym filmie? Kostiumy, dźwięk?
Mnie się mega podobał sam początek, bo zaczęli film bardzo dobrze. Te początkowe sceny były świetne. Może nie do końca tak jakby wyjęte z komiksu, no bo to wiadomo, że się różni już samym składem X-Menów, ale zaczęli bardzo dobrze. Natomiast im dalej film, no to niestety tym gorzej. Ja po prostu pamiętam, że siedziałam w kinie i czekałam, aż akcja się w końcu rozwinie.
A tu koniec filmu.
Dokładnie. Dokładnie tak.
No, wystarczy, że finałową bitwę zrobili pod jakimś mostem, gdzie w sumie, nie wiem, w lesie nic się nie działo.
No, w trzeciej części też był i las,
nie,
i most.
Nie było trzeciej części.
Ale tak, no mogę obronić troszkę filmu, no bo tak jak mówię, początek był świetny i bardzo mi się podobały kostiumy. Kostiumy świetne, nawiązywały do Jana X-Menów Morrisona.
To się fajnie rzucało.
To New X-Men, tak?
Tak, tak. Niedługo w Polsce. Ponownie.
Cicha reklama.
Odmucha komiks, tak. Mi się na przykład podobał wygląd Nightcrawlera, który był w trzech scenach, być może w tym filmie mniej więcej, ale bardzo fajnie wyglądał, to tutaj muszę powiedzieć.
Ważne, że w ogóle był, nie?
Tak, to co mi się podobało w tym filmie, to było to, że Magneto mnie pierwszy raz od zawsze nie denerwował, znaczy Magneto Fassbendera, bo McKillen, no to była klasa sama w sobie, ale no nie było, prawda, scen typu X-Men Apokalipsa z łamanym polskim i niemieckimi żołnierzami strzelającymi z łuków.
Ale łamany polski i tak brzmiał lepiej niż łamany angielski w wykonaniu niektórych polskich aktorów.
No to jest fakt, nie ukrywam. Co mi się podobało w tym filmie? Bardzo mi się podobało, teraz będzie pół żartem, pół serio, bardzo mi się podobało w tym filmie to, że po raz kolejny widać, że aktorzy serialowi sobie nie radzą na dużym ekranie, bo tak jak lubię Sansa Grey z Gry o Tron, Sansa Stark z Gry o Tron, tak tutaj po prostu było źle. Przynajmniej moim zdaniem, no kompletnie aktorka nie umiała sprzedać tej postaci jakoś bardziej.
Na mnie się od samego początku nie podobała Billie Jean.
No w poprzednim filmie jej było tak mało, że w sumie nie napsuła za dużo, a tutaj główna rola ją przerosła zdecydowanie.
A jeśli chodzi o poprzednią ekranową inkarnację Jean Grey, to Famke Janssen?
Mhm.
To ci się podobało?
Tak, według mnie to był strzał w dziesiątkę. Ona sobie dobrze poradziła w tej roli. W ogóle cała ta obsada była świetna.
Tak. Pamiętam, jak powtórzyła rolę na krótko chyba w tym Wolverine z Japonią w tle, to się wzruszyłem aż. Nie, szkoda, że to... Znaczy generalnie, czy umiałabyś ułożyć chronologicznie filmy z X-Men? Jesteś tą jedyną osobą na świecie, która to potrafi?
Ale w tej... pseudopoprawnej wersji, czy tak jak wychodziły po kolei?
Nie. Bo pamiętam, podobno teraz na Polsacie lecą filmy i z X-Men ułożone chronologicznie. Mówię, to się porwali. Bo na przykład mamy taką chronologię obecnie teraz, że Magneto w latach 80. wyglądał jak Fassbender, a w latach 90. wyglądał już jak Ian McKellen. Tak.
Stresujący koniec zimnej wojny. Dokładnie. Różnie mogło się okazać. A czy masz, bo może do tego można mieć oczekiwania, jak Marvel przejmie... Filmy Marvela ci się podobają ogólnie,
tak,
te, które...
Tak, tak, wiadomo.
Dobra. Masz jakieś nadzieje wobec tego, kiedy Marvel Studios będzie odpowiedzialny za X-Menów, a nie Fox, jak do tej pory?
Mnie się w ogóle marzyło, żeby Dark Phoenix skończyło się... Myślę, że mogę to powiedzieć, bo kto miał widzieć ten film, to już go zobaczył.
I tak go w kinach już prawie nie ma.
Dokładnie, wycofali bardzo szybko.
Dokładnie.
On zarobił mniej niż Fantastyczna Czwórka nawet. Cudo.
Ta nowsza?
Tak, ta nowsza.
To już jest wyczyn.
Na pewno się wpiszą w historię dzięki temu.
W każdym razie, że film zakończy się śmiercią Jean Grey. Nie będzie tam za bardzo Feniksa jako takiego. I w Marvelu, jak już... wszystkie postaci będą w Marvelu, to Marvel zacznie filmem o Fantastycznej Czwórce, która znajduje kokon z Jean Grey w środku, czyli tak jak było w komiksie, i zaczną wszystko od tego momentu. A jeśli nie, no to fajnie by było, gdyby zaczęli jednak całą historię od początku, czyli oryginalna piątka X-Menów, nową obsadą i żeby napisali tą historię na nowo.
I dobry doktor Doom. Wiem, że to nie X-Men, ale to mi się marzy od bardzo, bardzo dawna. Mam nadzieję, że będzie jakaś nadzieja na tych X-Menów. Mam nadzieję, że będzie jakaś nadzieja na komiksy z X-Menami, bo próbowałem przeczytać te ostatnie, które były i mi się nie podobały. Chociaż ten Grand Design, tak?
Tak, to by było fajne, gdyby się ukazało po polsku.
To by się mogło faktycznie ukazać po polsku. A coś z X-Menów teraz wychodzi? Oprócz New X-Men, które Krzysiek już bezczelnie reklamował w trakcie?
No, New X-Men jest zapowiedziane dopiero. Będzie kontynuacja Astonishing X-Men jeszcze od Muchy. Egmont, o Jezu, oni coś puszczają z tymi X-Menami, ale nie kojarzę... Nie kojarzę dokładnie, jak ten tytuł się nazywa. Wiem, że przeczytałem pół pierwszego tomu i powiedziałem nie, dziękuję. Jeff Lemire to pisał, więc w sumie jestem zdziwiony, że było to aż tak kiepsko. No i co? No i z tej marvelowskiej klasyki, nie? Od czasu do czasu Segmontu się coś pokazuje, a to był Wolverine Jasona Aarona, a to niesławne Deadly Genesis, które się po polsku jakoś tam inaczej nazywało. I Andrzej się z tym mierzył. Była kontynuacja, czyli świt i upadek Imperium Shi'ar. Na pewno coś jeszcze będzie. Jest ten All New Wolverine z Laurą w roli głównej i to jest akurat fajne. To tutaj czekam na kolejny tom. Coś jeszcze? Aha, Old Man Logan jest z Egmontu. No trochę tego jest, ale to w większości...
Old Man Logan, ta, która wyszło niedawno, ta tak?
Kontynuacja, nie to... tak, okay. Tak, też Jeff Lemire. Być może coś jeszcze jest, ale mi ucieka.
No, no nie, na nie pewno Deadpool, bo to też jest właściwie mutant.
To nie mówimy o tym panu. Ale co, na pewno chciałbym, żeby... Znaczy to jest marzenie świętej głowy, ale kto wie. Bo ja na przykład bardzo bym chciał, żeby ktoś pociągnął jeszcze te komiksy z czasów, gdy był Root M. O, znowu pada. Root M i te okolice, bo wtedy na przykład się ukazało najlepsze New X-Men, jakie mogło być. Czyli tylko, że to było New X-Men z tymi młodymi mutantami. Tam było Serge, Anoli, Pixie, ta pierwsza arabka mutantka, oczywiście teraz zapomniałem.
Dust.
O, super. No to było, kurczę, fajne pokolenie. To był fajny komiks i to bym z chęcią widział po polsku. Ale szanse są raczej żadne, skoro dzisiaj o tych postaciach nikt prawie nie pamięta.
No, chyba, że ich wskrzeszą w jakimś filmie, no to wtedy bardzo dużo szanse wzrastają, tak? Mm-hmm. Astronomicznie.
Elixir był spoko postacią, kurczę, to go musieli zepsuć. Był ten Helion, w ogóle była cała ekipa, która się nazywała Helion. Emma Frost to prowadziła, no to pewnie kojarzysz, prawda? No to kurczę, to było fajne. No.
Powiedział Krzysiek jak stary dziad, który czytał kiedyś te komiksy.
Ej. Jak będziesz w moim wieku... Moje pierwsze X-Men było z 93 roku. Ty wtedy byłeś rok młodszy ode mnie.
Nic się nie zmieniło przez
tak,
tyle lat?
Nic się nie zmieniło. Tak, no na pewno chciałbym po polsku zobaczyć z X-Menów... no właśnie, to o czym wspomniałem, tam jeszcze była taka miniseria, która się nazywała 198, która też była bardzo fajna, kontynuacja była niestety niewarta wspomnienia. No to był ogólnie fajny okres w czasach mutantów. Ostatni, który mi się tak naprawdę bardzo mocno podobał. Potem już to nie było to samo, to już nie było to.
Bo ty Jagoda czytasz tylko po polsku, czy te anglojęzyczne też ci się zdarza?
Anglojęzyczne zdarza mi się i ja jednak celuję w takie nowsze tytuły. Teraz jest fajna seria, bardzo mi się spodobało. X-Men Blue, Gold, Red i tak dalej, i tak dalej. I to jest... Tam się też dzieje dużo rzeczy. Tak, to polecam.
Czy to są takie tytuły, w które osoby, które nie mają do czynienia z mutantami od X lat, są w stanie wejść i wiedzieć, o co chodzi?
Tak, tak.
Bo na przykład pamiętam, jak Egmont ruszył z All New Wolverine i ten pierwszy tom sobie tak przeczytałem i tam na przykład gdzieś w tle latał sobie Angel i ja nie wiedziałem, który to jest Angel, bo tam jest ich dwóch teraz, prawda, w uniwersum. Dopiero gdzieś tam po jakimś czasie z kontekstu zauważyłem, że to jest ten młodszy, a nie, że temu starszemu znowu zaczęło odwalać, bo kiedyś mnie był taki wątek, że z bardzo młodą dziewczyną się zadawał w komiksach. A na przykład takie tytuły jak X-Force, X-Factor, co tam jeszcze było z X-ami w tytule, X-Statics, te też znasz, kojarzysz, lubisz, polecisz.
Ale to było dawno temu.
Bo mignęła mi właśnie niedawno zapowiedź, że Peter Milligan znowu będzie robił X-Statics, tylko pod jakimś kolejnym innym tytułem, więc...
Peter Milligan to często jest bardzo miłe zaskoczenie w komiksach, ale oprócz tego kolorowego X-Mena, nazwijmy to, to coś jeszcze byś poleciła dla osób, które może chciałyby wejść w albo odświeżyć sobie mutantów, bo pamiętamy, powiedzmy, za dzieciaka, jak na Fox Kids zleciała bajka, czytaliśmy komiksy, które wychodziły, później Dobry Komiks wydawał New X-Men i Ultimate X-Men. I później dla wielu te komiksy no, umarły, bo nic w Polsce się nie pojawiało, ale jakby ktoś chciał sobie tak wrócić do mutantów i coś poczytać obecnego. Nie skupiamy się oczywiście na tylko wydanych w Polsce, bo to mocno by ograniczało. To czy oprócz tych Red, Blue, Gold, tak? Mhm. Jak Pokemony trochę. Coś warto?
Znaczy, tu jest problem z X-Menami taki, że żeby nadrobić historię, to trzeba by tak naprawdę czytać 5-6 serii na raz. To jest troszkę niemożliwe, więc ja bym zawsze polecała takie pojedyncze, zamknięte historie, typu choćby Avengers kontra X-Men. Chociaż tutaj w tym, jak chodzi o ten tytuł, to zdania są podzielone, wiem, zdaję sobie sprawę. Mnie się osobiście podobało, ale nie wiem, czy znam kogoś innego, komu by się to podobało. Za to jest to historia właśnie taka przynajmniej spięta, że można to przeczytać i później już jakoś tam się odnaleźć w świecie mutantów. Tak samo z Inhumans kontra X-Men.
To już się nie
Krzysiek nie krzywi, bo nie znam.
Nie odważyłem się po prostu.
Ale też zamknięta historia. To
też,
jest,
też.
Dobra.
Więc bardziej w tym kierunku.
Znaczy, słyszałem coś o tej historii. Po prostu to jest tam, gdzie ta chmura Terrigenu lata i kastruje mutantów, tak?
Dokładnie tak.
No to się nie odważyłem, opis mnie odrzucił.
Co ty, to brzmi mega ciekawie. To ja sobie też zapiszę, że to jest Inhumans, tak?
Znaczy, X-Men? Wiesz, tak, biorąc pod uwagę, jak,
kto to pisał?
Jak fajnie Inhumans robią w Marvelu robią przez ostatnie lata, przypomnij sobie serial.
To... No dobra, dobra. No,
no
już, serial, wiesz,
serialem,
to...
ale...
Dokładnie. Komiksiki i tak ważniejsze.
Znaczy komiksiki z Inhumans też nie były dużo lepsze.
Dobra. Podobno ty nie czytasz tego Marvela, to skąd tyle wiesz na ten temat?
Od 2014-15 mniej więcej.
A, to w sumie chyba ostatnie pytanie, które mam dotyczące X-Menów, to jak masz pogląd na te stare serie właśnie tam, na Sagę Feniksa, na pewnie Root M i tak dalej. Root M to jest coś, co akurat ja bardzo lubię. To co według ciebie się zmieniło w X-Menach przez lata? Bo część osób zarzuca, że oni utracili tą magię bycia mniejszością i radzenia sobie z problemami, tak jak było przy powstaniu X-Menów. Czy coś takiego zauważyłaś, żeby X-Meni się bardzo zmienili?
No wydaje mi się, że nie. Na pewno ich przybyło. X-Menów jest teraz od groma, ale ciągle są uciskani z każdej strony, ciągle muszą walczyć o swoje prawa, ciągle muszą udowadniać, że nie są wcale gorsi od innych. I dalej jest to tak naprawdę taka grupa zaginionych nastolatków, z którymi współcześni nastolatkowie też się mogą utożsamiać. Te problemy są po prostu inne, no bo czasy też się zmieniają, więc tam też to troszkę inaczej wygląda. Ale nie, według mnie to się nie zmieniło aż tak.
Dobra. To w takim razie wszystkie pytania, które mieliśmy. Bardzo ci serdecznie dziękujemy za udział w naszym odcinku specjalnym.
Dzięki wielkie.
I słyszymy się kiedyś.
Kiedyś tam, tak, zapraszamy jeszcze.
Tak,
do,
i oczywiście zapraszamy do udziału. Widzimy się na pewno na tych wszystkich festiwalach i nie festiwalach. Mieszkamy w jednym mieście, więc prędzej czy później pewnie i tak się na targu spotkamy. I co? Zachęcamy was oczywiście do obserwowania na mediach społecznościowych. Jesteś na Facebooku
i Instagramie.
Lineczki
oczywiście będą załączone. I dziękujemy serdecznie jeszcze raz za udział.
Dzięki za rozmowę.